Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W poprzednim podcaście wspomnieliśmy o spotkaniu prezydenta Rosji z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem. W tym wydaniu przyjrzymy się relacjom Moskwy i Pjongjangu dokładniej. Moim gościem jest dr Joanna Beczkowska z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kim Jong-un zakończył swoją wizytę w Rosji. W zeszłym tygodniu spotkał się z Władimirem Putinem. Potem rozpoczął podróż swoim pancernym pociągiem po Dalekim Wschodzie. Zapoznał się z rosyjskim potencjałem militarnym, obejrzał myśliwce, rakiety, okręty wojenne. Na pożegnanie dostał kamizelkę kuloodporną i drony. Co posiada Rosja? Jaką technologię ma Rosja, której nie posiada Korea Północna i na której Kimowi by zależało, żeby właśnie ją otrzymać?
Kim Jong-unowi przede wszystkim zależy na technologii związanej z trzema takimi segmentami. Przede wszystkim to są satelity. Dwie nieudane próby w tym roku wystrzelenia satelity szpiegowskiego przez Koreę Północną, na czym Korei Północnej bardzo zależy. Mało się o tym mówi, natomiast Korea Północna ma ambicje, żeby prowadzić wyścig kosmiczny z Koreą Południową. Korea Południowa też ma takie ambicje. No, Korea Południowa ma większe szanse, no bo ma także wsparcie, może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych. Korea Północna gdzieś tam była sama, więc liczy teraz na wsparcie Rosji w budowie właśnie takich satelitów szpiegowskich, gdzieś tam tego transferu technologicznego. Kolejnym takim elementem są łodzie podwodne o napędzie atomowym, na którym też Korei Północnej bardzo zależy, żeby właśnie rozwijać tą technologię, więc też liczy na wsparcie Rosji. No i trzecia oczywiście bardzo ważna broń, która jest obecna w arsenale Korei Północnej, ale Korea Północna chciałaby ją rozwijać, to są rakiety o zasięgu międzykontynentalnym, rakiety balistyczne, które mogłyby przenosić ładunki atomowe, czyli taka broń, która jest największym straszakiem Korei Północnej przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom. To są te trzy takie elementy, tu, na których Korei Północnej zdecydowanie najbardziej zależy, jeśli chodzi o taki transfer gdzieś tam technologiczny czy współpracę technologiczną. Natomiast my oczywiście po tym spotkaniu nie wiemy, czy do takich umów gdzieś tam doszło. Nie było żadnego wspólnego podsumowania, żadnej deklaracji, więc nie wiemy, czy o takiej broni rozmawiano. Natomiast oczywiście miejsca, które były odwiedzone, miały być takim sygnałem, przede wszystkim sygnałem właśnie na świecie, że jest taka możliwość. Jest taka możliwość, to wszystko jest brane pod uwagę, w związku z tym no, cała ta trasa była oczywiście szczegółowo zaplanowana, żeby taką wiadomość wysłać właśnie sojusznikom Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, że taka współpraca technologiczna jest możliwa, nie jest wykluczona. Więc to są te elementy, na którym na pewno Korei Północnej będzie zależeć najbardziej, jeśli chodzi o współpracę technologiczną. Natomiast wydaje mi się, że także drugim takim istotnym elementem, na którym zależy Korei Północnej, to jest przede wszystkim pozyskanie surowców, które będą mogli wykorzystać przy rozwoju swojej broni oraz komponentów. Tak, czyli po prostu elementów, które się przydadzą przy konstruowaniu broni w Korei Północnej. Jeśli chodzi o broń, to są te chyba najważniejsze elementy, no bo oczywiście Korei Północnej w rozmowach z Rosją na pewno zależy także na pomocy humanitarnej, na transferze jedzenia, leków, paliwa, wszystkich tych elementów, które się gdzieś tam w Korei Północnej skończyły ze względu chociażby na COVID i odizolowanie się od świata.
A czy ta sytuacja Korei Północnej ekonomiczna rzeczywiście jest taka zła? To znaczy, czy mamy do czynienia z takimi falami na przykład głodu, jak był jeszcze kilkanaście lat temu? Czy teraz też to się zdarza?
Oczywiście tutaj cały czas, mówiąc o Korei Północnej, cały czas musimy pamiętać, że to są w pewnej mierze spekulacje. Natomiast na pewno po pandemii COVID-19 takie głosy się pojawiły, szczególnie po stronie Korei Południowej, która stara się gdzieś tam monitorować sytuację w Korei Północnej. Tam w informacjach się pojawiło, że w Korei Północnej może być bardzo źle, co jest związane właśnie z tym, że Kim Jong-un w czasach pandemii zastosował po prostu strategię odcięcia się, co może się wydawać nam dziwne, no bo Korea Północna kojarzy nam się z państwem, które jest odcięte. Natomiast no, wymiana chociażby z Chinami istniała, wymiana z Rosją, natomiast tutaj ta granica została zamknięta, Korea Północna się odcięła i to bardzo mocno uszczupliło zapasy. Plus do tego dochodzą oczywiście klęski żywiołowe, które się zdarzają na Półwyspie Koreańskim i one oczywiście dla państwa takiego jak Korea Północna są bardzo poważne w skutkach. Tak? Korea Południowa sobie może z tym poradzić lepiej, ma lepsze zaplecze, ma bardziej oczywiście rozwinięte rolnictwo i tak dalej, więc sobie po prostu z tym radzi. Natomiast w przypadku Korei Północnej powodzie, susze, to wszystko bardzo silnie uderza w zapasy żywności. W związku z tym ta sytuacja humanitarna w Korei Północnej zakładamy, że była bardzo, bardzo zła. Może jeszcze nie na skalę wielkiego głodu z lat 90., natomiast na pewno była bardzo zła i to jest też jeden taki z czynników motywujących Koreę Północną do tego, żeby szukać sojusznika, szukać kogoś do pomocy, do uzupełnienia właśnie zapasów i tej poprawy sytuacji humanitarnej w kraju.
Czyli ja rozumiem, że ten przemysł uzbrojeniowy, on nie przynosi dochodów, tak? Czy jednak przynosi dochody z eksportu, ale te dochody nie są dystrybuowane do zwykłej ludności, do zwykłych mieszkańców Korei Północnej?
Te dochody przede wszystkim są kierowane na to, żeby dalej rozwijać armię. Korea Północna kieruje się polityką armia najpierw. W związku z tym no, te potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa kraju, które jest rozumiane jako bezpieczeństwo właśnie militarne, są stawiane na pierwszym miejscu, zamiast bezpieczeństwa właśnie gdzieś tam gospodarczego, chociaż były takie okresy nawet za panowania przewodniczącego Kim Jong-una, kiedy ta gospodarka gdzieś tam starała się wysunąć na pierwsze miejsce, to jest ten okres lata 2018-2019, powiedzmy, kiedy Korea Północna rozmawiała z Koreą Południową, kiedy odbywały się szczyty z udziałem Donalda Trumpa. No, wtedy gdzieś tam Korea Północna starała się mówić, że gospodarka też jest ważnym elementem, natomiast załamanie szczytów, załamanie rozmów, załamanie relacji międzykoreańskich znowuż sprawiło, że ten element bezpieczeństwa militarnego wysuwa się znowuż na pierwszy plan. No i on gdzieś tam jest ważniejszy niż te inne kwestie, więc te środki zdecydowanie idą przede wszystkim na rozwój armii. Oczywiście, kiedy patrzymy na Koreę Północną i mówimy o jakichś problemach oczywiście z dostępem do żywności czy do leków, to one oczywiście nie będą dotyczyć elity, nie będą dotyczyć stolicy, bo tutaj oczywiście elita o siebie zadba, tak? Te środki oczywiście na elitę są przekazane. Zresztą takie informacje także się pojawiają w Korei Południowej, często są komentowane, tak? Ile papierosów jest sprowadzanych do Korei Północnej dla Kim Jong-una, tak? I jakie to są ogromne kwoty, ile jest jakichś ekskluzywnych alkoholi sprowadzanych dla Kimów i tak dalej, i tak dalej. Więc to widać, że nawet jeśli są głosy dotyczące tego, że w kraju jest źle, jest zła sytuacja humanitarna, to oczywiście nie oznacza, że taki sam los dotyczy elity, która no właśnie może korzystać jak najbardziej z jakichś dóbr luksusowych i leków i o to się nie musi martwić. Więc to też jest coś, o czym musimy pamiętać, że ta sytuacja humanitarna będzie dotyczyć ubogiej ludności północno-koreańskiej, a nie elity.
Tu nie ma wątpliwości, że ta elita na pewno o siebie zadba i to właściwie w każdej dyktaturze niemal tak jest, ale jeżeli byśmy spojrzeli na to wszystko, na tę sytuację relacji z Rosją w drugą stronę, to znaczy teraz pytanie jest takie, co takiego ma Korea Północna, co może oferować Rosji? Rozumiem, że tutaj głównie chodzi o broń.
Tak, przede wszystkim to jest broń. To jest ciekawa sytuacja, kiedy taka wspólna izolacja Korei Północnej i Rosji zbliża te państwa do siebie. Broń staje się oczywiście takim elementem, który jest dla Rosji najważniejszy. Korea Północna może oczywiście zaoferować tu przede wszystkim pociski, które posiada. Tak? Czyli to jest przede wszystkim broń, która już jest na stanie, którą można od razu przekazać, przetransferować. Natomiast no, gdzieś tam pozostaje pytanie, jakiej jakości są na przykład te pociski, jakiej jakości są te rakiety, bo to są przede wszystkim magazyny takich pocisków starej daty, możemy powiedzieć, więc no, ta jakość może nie być najlepsza, natomiast no, one są, tak? One są. Korea Północna jest państwem, które jest bardzo mocno uzbrojone, ma ogromne zapasy broni, więc ta broń po prostu jest i można ją przekazać. Druga możliwość jest taka, że w Korei Północnej oczywiście są fabryki, więc można wykorzystać też ten potencjał do produkcji. Natomiast no, oczywiście to by się wiązało z pytaniem, czy Korea Północna ma odpowiednie surowce, żeby produkować broń na zapotrzebowanie rosyjskie, czy właśnie Rosja nie musiałaby najpierw tych surowców również dostarczyć, żeby można było wykorzystać ten potencjał właśnie fabryk, które istnieją i siły roboczej, która jest w Korei Północnej. Więc to są te dwa elementy, które wydają się najważniejsze. Natomiast gdzieś tam jeszcze możemy sobie pomyśleć szerzej, że taka współpraca gdzieś tam dyplomatyczna, wsparcie dyplomatyczne dla obu stron też może być istotne. Dla Korei Północnej może trochę bardziej, bo Korea Północna może liczyć chociażby na poparcie Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak, Rada Bezpieczeństwa ONZ próbowała nałożyć na Koreę Północną ostatnio sankcje w związku z testami rakiet. Sprzeciw Rosji, sprzeciw Chin spowodował, że takich sankcji nie było nałożonych. W przeciwieństwie na przykład do 2017 roku, kiedy właśnie bardzo dotkliwe sankcje Rady Bezpieczeństwa zostały nałożone na Koreę Północną i wtedy Korea Północna nie liczyła, nie miała tego wsparcia ze strony Rosji i Chin, które no właśnie jakby nie uchroniły Korei Północnej, więc ta współpraca dyplomatyczna oczywiście jest ważna dla Korei Północnej, ale wydaje się, że dla Rosji w pewnym sensie też, no bo to jest pokazanie, że Rosja ma jeszcze jakichś sojuszników, szczególnie, że buduje się trójstronny sojusz Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej, który się coraz mocniej zaznacza w tym regionie. W związku z tym, no oczywiście Rosja też chce zaznaczyć, że jest jeszcze jakoś obecna, jeśli chodzi o Azję Wschodnią. No i właśnie może ten sojusz z Koreą Północną, odbudowa tego sojuszu będzie miała pewien taki wydźwięk na arenie międzynarodowej, więc gdzieś tam te kwestie dyplomatyczne też mogą być istotne, na pewno nie są najważniejsze. To jest coś, taki dodatkowy zysk, byśmy mogli powiedzieć, bo tutaj zdecydowanie kwestie militarne, kwestie tego wsparcia zasobami, które posiada Korea Północna, jest najważniejsze, to jest główna motywacja, tak? Czyli wszystko inne jest pewnie gdzieś tam pokłosiem, które może być dodatkowym zyskiem.
A jeżeli chodzi o te pociski, o których pani mówiła, ja rozumiem, że tutaj między innymi chodzi o pociski artyleryjskie, które jeszcze trafiły, czy też były owocem współpracy radziecko-północno-koreańskiej, bo ta współpraca była do 1991 roku, czyli do rozpadu Związku Radzieckiego, kwitnąca, dość płodna, po 1991 roku znacznie osłabła, podobno odrodziła się właśnie za Władimira Putina. Czy ta pamięć właśnie o tych kontaktach Pjongjangu i Moskwy jest jeszcze cały czas silna w Korei Północnej i czy jest duża chęć do tego, do powrotu jakby do tych czasów, kiedy rzeczywiście Moskwa wspierała Koreę Północną?
To jest na pewno taki zasób, który można właśnie wykorzystać, ta pamięć tego, żeby wskazać, że to Rosja jest tym ważnym sojusznikiem. Natomiast mamy ten popularny pogląd, że czasy zimnowojenne to były czasy, kiedy Korea Północna i Rosja to byli bardzo dobrzy sojusznicy. Natomiast jeśli tak naprawdę byśmy spojrzeli na te czasy, to były czasy tak naprawdę wzlotów i upadków. To oczywiście były państwa, które ze sobą współpracowały. Natomiast no, były te okresy, kiedy nie do końca się dogadywali, nie do końca mieli tą samą wizję współpracy, szczególnie kiedy umarł Stalin, to ta współpraca gdzieś tam się trochę pogorszyła. I jeszcze jedna rzecz, która wpływała także na tą współpracę, to był konflikt między Chinami a Związkiem Radzieckim, który też istniał. Tak? Były różne wizje, jak blok powinien współpracować. I konflikt na linii właśnie Związek Radziecki-Chiny oczywiście doprowadził do osłabienia relacji z Koreą Północną. Co ciekawe, Korea Północna wtedy starała się być w miarę neutralna, jeśli chodzi o ten konflikt, nie wybierać żadnej ze stron, natomiast Rosja odebrała to jako jednak popieranie bardziej Chin. Tutaj gdzieś tam Pjongjang został ukarany tym, że na przykład zmniejszono pomoc gospodarczą, zmniejszono właśnie pomoc taką finansową. Ten okres oczywiście to był okres sojuszu, ale no, tu były takie momenty spadku tej współpracy, szczególnie, że Kim Il-sung, u nas znany jako Kim Il-sen, czyli pierwszy z Kimów, w pewnym momencie wprowadził bardzo silny nacjonalizm u siebie w kraju, który opierał się na tym, że zauważono, że Korea Północna była w pewnym sensie wykorzystywana gospodarczo przez Związek Radziecki, w związku z tym narodziła się taka silna potrzeba narodowej niezależności, która została zamknięta w doktrynie Juche, takiej właśnie odcięcia się od innych państw i tego, że Korea Północna musi sama być silnym państwem i na zasadzie ideologicznej, i na zasadzie gospodarczej. Bardzo ciekawe jest też to, że ideologia Juche, która miała być tą ideologią samostanowienia, samowystarczalności, tak naprawdę jeszcze bardziej uzależniła Koreę Północną od Chin i Rosji. Tak, bo z jednej strony mówili, że musimy być samodzielni, a z drugiej strony, no właśnie, nie szukali żadnych innych sojuszy i tak naprawdę coraz bardziej się uzależniali od tej współpracy z Rosją i Chinami. To jest oczywiście przeszłość, chciałam o tym tylko powiedzieć w tym odniesieniu, że no ta współpraca zimnowojenna gdzieś tam miała swoje wzloty i upadki, natomiast no widzimy tą odbudowę, którą właśnie zainicjował Władimir Putin, kiedy no jako pierwszy rosyjski prezydent odwiedził Pjongjang po śmierci Kim Il-sunga, czy też Kim Il-sena, żeby się spotkać z Kim Jong-ilem. Z Kim Jong-ilem spotkali się trzykrotnie, więc ta współpraca, te wymiany szczytowe, jeśli zwrócimy uwagę na politykę Korei Północnej, była dość intensywna, więc no, gdzieś tam próbowano te relacje odbudować. Natomiast znowuż, one gdzieś tam raz się udawały, raz się nie udawały. Możemy także zauważyć, że ten ton gdzieś tam tych relacji północno-koreańskich i rosyjskich nadają także Chiny. Przez bardzo długi okres czasu Rosja gdzieś tam podążała za Chinami, czyli jeśli Chiny potępiały Koreę Północną, to Rosja też potępiała Koreę Północną. Jeśli nie, no to współpraca. Więc gdzieś tam Rosja szła właśnie za tym kierunkiem Chin. Natomiast no, obecnie widzimy tą sytuację, że kiedy dwa państwa, jak Rosja, Korea Północna, mają wspólne interesy, i to są wspólne interesy, oficjalnie mówią, że wspólne interesy to jest oczywiście walka z dominacją tego zgniłego Zachodu, imperialistów i Stanów Zjednoczonych. To jest oficjalne, tak, wspólny interes. Natomiast wspólny interes tak naprawdę to jest to, że to są dwa izolowane państwa, które potrzebują, tak, Rosja potrzebuje północno-koreańskiej broni, Korea Północna potrzebuje wsparcia rosyjskiego technologicznego, pomocy humanitarnej, surowców. No więc mamy po prostu takie interesy pragmatyczne i wtedy ta współpraca się dzieje, pomimo tego, że Chiny obecnie stają się takie bardziej ambiwalentne. Chiny obecnie nie wiedzą, co z tą współpracą północno-koreańsko-rosyjską zrobić. Czy ją poprzeć, czy nie poprzeć, czy się nie angażować. Muszą przewartościować swoje własne interesy, no bo z jednej strony jeśli Rosja dogaduje się z Koreą Północną, to trochę odciąga uwagę świata chociażby od sytuacji na Tajwanie, co jest na rękę Chinom. Padła chociażby propozycja ze strony rosyjskiej trójstronnych manewrów wojskowych, czyli manewrów razem z Chinami i z Koreą Północną. No tutaj oczywiście Chiny znowu muszą się zastanowić, czy to jest w ich interesie, czy w interesie jest wejście do tego obozu, automatycznie pogorszenie relacji z Koreą Południową, z Japonią. Więc obecnie Chiny muszą się zastanowić, którą stronę wybrać, co jest na plus, co jest na minus.
Czyli to nie jest tak, że Pjongjang jest niesamodzielny w swoich decyzjach i właściwie zależy od Pekinu. Nie możemy tak powiedzieć.
Obecnie zdecydowanie Pjongjang kieruje się własnym interesem. To jest decyzja przede wszystkim, wydaje mi się, tak, bo oczywiście nie wiemy, co tam się dzieje zakulisowo. Natomiast wygląda na to, że to jest decyzja Pjongjangu, tego, żeby właśnie po tej pandemii wzmacniać przede wszystkim właśnie relacje z Rosją, no bo Rosja ma obecnie po prostu najwięcej do zaoferowania w zamian za to, co ma do zaoferowania Korea Północna. Czyli po prostu ta relacja z Rosją ma największe szanse przynieść korzyści Korei Północnej. A Korea Północna właśnie tym się kieruje. Jeśli spojrzymy na historię relacji z różnymi państwami w polityce Korei Północnej, to zawsze Korea Północna wyczuwa ten moment, kiedy może najwięcej zdobyć i wtedy się angażuje w relacje z takim państwem, tak? I tutaj obecnie no, najwięcej może zdobyć właśnie w relacjach z Rosją, które zostały tak naprawdę osłabione, znaczy osłabione zostały relacje rosyjsko-amerykańskie, tak? Jeśli relacje rosyjsko-amerykańskie zostały osłabione, no to wtedy Korea Północna może wejść w to miejsce. Tak samo jest, kiedy się osłabiają relacje między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi, wtedy też Korea Północna jest bardziej chętna, żeby współpracować z Koreą Południową. No tak jak mówię, tu Korea przede wszystkim Północna szuka tego państwa, z którym ma największe szanse coś zyskać.
Jeszcze jedna kwestia ostatnia, już którą chciałbym doprecyzować, bo Pentagon ostrzegał, że dostarczanie jakiejkolwiek broni do Rosji naruszałoby rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ i za tymi rezolucjami, zresztą tak jak pani wspomniała, za niektórymi z nich głosowała sama Rosja. Wiadomo, że Rosja w jakimś stopniu może się obawiać sankcji, nie jest jeszcze państwem totalnie izolowanym. Ale pytanie jest takie, czy Korea Północna ma się jeszcze czego obawiać ze strony społeczności międzynarodowej? To znaczy, czy to państwo jeszcze można czymś ukarać?
No jak pokazuje przykład sankcji, nie do końca one działają. Czyli nawet jeśli one są nałożone, no to i tak znajdą się państwa, które będą współpracować z Koreą Północną pomimo tych sankcji. Więc sankcje są średnim straszakiem. Wydaje się, że teoretycznie wzmacnianie sojuszu Stanów Zjednoczonych z Japonią i Koreą, obecność amerykańskiej broni jądrowej, chociażby na Półwyspie Koreańskim, co zostało zapowiedziane, nie stała obecność, to też warto podkreślić, bo Stany Zjednoczone nie chcą wrócić do tej polityki, gdzie ta broń byłaby stale obecna, ale kwestia tego, że będą wizyty, tak chociażby okrętów o tym potencjale atomowym i tak dalej w Korei Południowej, żeby pokazać, że Korea Południowa będzie broniona bronią atomową. Jeśli by Korea Północna zaatakowała, no to są takie elementy, które gdzieś tam mogą się zaostrzyć, tak? Czyli w odpowiedzi na wzmocnienie relacji między Koreą Północną a Rosją, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa będą wzmacniać swoją współpracę. Zostaje pytanie, czy Korea Północna naprawdę w jakiś sposób to odbierze i coś to zmieni, tak? Bo Korea Północna do tej pory potępiała taką współpracę i wydaje się, że to za wiele nie zmieni. Jedyne co, to może utrudnić nawiązanie dialogu, próby rozwiązania kwestii północno-koreańskich zbrojeń. Na początku amerykański prezydent Joe Biden był na stanowisku, że do tego dialogu nie dojdzie, póki Korea Północna nie pójdzie na jakieś ustępstwa. Natomiast ostatnimi czasy słyszeliśmy pewną zmianę tej narracji, tego, że Stany Zjednoczone coraz częściej wychodzą z tą propozycją, żeby jednak Korea Północna wróciła do rozmów, wróciła do dialogu, na co na razie Pjongjang milczy, tak? Bo wydaje się, że znalazł sobie swojego sojusznika w postaci Rosji i na razie nie będzie zainteresowany wznowieniem dialogu. Rosja też raczej nie będzie zainteresowana wznowieniem dialogu sześciostronnego, jeśli chodzi o ukrócenie programu nuklearnego Korei Północnej, tylko raczej będzie ten program wspierać, więc widzimy całkowitą zmianę i wydaje się, że no niewiele można tutaj zrobić, żeby powstrzymać obecnie Koreę Północną przed zbrojeniami, żeby powstrzymać Koreę Północną przed kolejną próbą wystrzelenia satelity szpiegowskiego, co też jest objęte tak naprawdę sankcjami i jest postrzegane przez społeczność międzynarodową jako tak naprawdę naruszenie prawa, no ale Korea Północna będzie to dalej robić i wydaje się, że nic nie można z tym zrobić w obecnej sytuacji.
Doktor Joanna Beczkowska, Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.